Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach otrzymała pisemne polecenie z prokuratury rejonowej w Szamotułach dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie o wykroczenie polegające na prowadzeniu czasopisma bez wymaganej rejestracji.
Wydawał dziennik w postaci publikacji internetowej pod nazwą www.wikiduszniki.pl bez wymaganej rejestracji.
Zeznaje żona obwinionego, Hanna Szumińska.
Strona Wikiduszniki jest blogiem. W związku z tym nie podlega rejestracji. Nie korzystamy z prawa prasowego. Nie istnieje coś takiego jak redakcja.
Proszę o powołanie biegłego z zakresu prawa prasowego, aby ocenił, czy te wpisy, to wszystko, co jest zamieszczane na stronie, czy podlega pod prawo prasowe.
Wyroki w tego typu sprawach tak naprawdę są różne, bo niektóre wyroki są uniewinniające, niektóre wyroki są faktycznie skazujące. Dlatego też również w tej sprawie czekamy na wyrok sądu.
Czy te komentarze mają charakter taki ocenny, odautorski?
Tak.
Czy autorów jest więcej, czy jest jeden?
Jest więcej autorów.
Czy każdy, kto chciałby zamieścić komentarz, może to zrobić?
Tak.
Czy strona ma jakiekolwiek umowy, porozumienia sformalizowane z autorami tych komentarzy?
Nie ma żadnych umów.
Mam do pana jeszcze jedno pytanie. Czy może pan powiedzieć, za co był pan aresztowany 30 lat temu, 1 października?
Byłem aresztowany za wydawanie ulotek i pisma. Zostałem wystawiony między innymi artykuł 45 prawa prasowego. W wolnej Polsce ten artykuł, to moje aresztowanie i wyrok został zatarty. Rozprawa została odroczona do 17 grudnia. Myślę, że lepszą datą byłaby 13 grudnia.
Przyznaje się pan do popełnienia tego czynu?
Musisz zacząć słuchać Kelusa, bo ty zrozumiesz lata 80. Jan Krzysztof Kelus, w ogóle Kaczmarski to jest nikt.
Włodzimierz Bogaczyk, opozycjonista.
Kelus, piosenka patetyczna.
Dostaliśmy od historii i oddamy komuś w spadku czas wystąpień i protestów, czas wydarzeń i wypadków.
Jedni mówią się zaczęła, drudzy mówią, że odchodzi papierowa rewolucja naszych powielaczy o godzin. Tak wynikło z koła zdarzeń, że mieliśmy swój egzamin w czasach, kiedy jeszcze słowo słychać było jak dynamit.
Choć jest bardzo patetyczna i taka bardzo serio, że próbowaliśmy słowem czołgi straszyć, to wydaje mi się, że to w jakiejś mierze jest prawda.
Zasłuchani własne słowa, co
bardzo trudno jest wytłumaczyć, jak ważny był dostęp do prawdziwych informacji wtedy.
Prezentujemy fragmenty rozmów Służby Bezpieczeństwa.
Tłum idzie od tamtej strony tego zieleniaka w kierunku twoim, czy z drugiej strony? Idę na wiadukcie. Dobrze, tam ustawiłeś swój pododdział, tak jak mówiliśmy? Tak jest, ustawiony.
Jan Kołodziejski, opozycjonista.
Do tego zmierzaliśmy. To już nie chodziło o jakiś socjalizm z ludzką twarzą, tylko po prostu o obalenie tej władzy. Nie do końca było to oczywiste, czy Rosjanie wejdą, czy nie wejdą. Pewnie myśleliśmy, że będziemy, jeżeli oni tu przyjdą, to będziemy z nimi walczyć. Tak? Tłumaczyliśmy sobie to, że oni nas po prostu tym straszą, tak? Żebyśmy przestali cokolwiek robić, bo jak będziemy robić, to oni wtedy tutaj przyjdą i zrobią z nami porządek.
Stanisław Jankowiak, historyk z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W tamtych czasach nikomu, najbardziej trzeźwo i najbardziej abstrakcyjnie myślącym ludziom, nie wydawało się możliwe obalenie systemu komunistycznego w dającej się przewidzieć perspektywie. To zresztą był ten element, który powodował, że ludzie niechętnie angażowali się na większą skalę, bo oni nie widzieli sensu tej działalności opozycyjnej. No zwróćmy uwagę na eksplozję Solidarności 80-81 roku, mówimy Karnawału Solidarności. Związek liczy 10 milionów członków i nagle przychodzi stan wojenny, władza pokazuje zęby i odbudowa struktur Solidarności nie uda się już nigdy. Dlatego cenię ludzi tamtych czasów, tej opozycji, bo oni nie mogli mieć nadziei, że kiedykolwiek im się to opłaci.
Pojedyncze są jeszcze przypadki. Wolny kraj, co nas trzyma w tej dziurze? czas się zbierać, czas wracać do klatki.
Przemysław Zwiernik, poznański IPN.
Działalność podziemna Andrzeja Radke rozpoczęła się w stanie wojennym i taką pierwszą znaczącą inicjatywą to było utworzenie podziemnego pisma o nazwie Lech. Przez pewien czas drukował pismo Solidarni, przez dłuższy czas drukował także pismo Hipolit wydawane przez Solidarność w HCP. Intensywna działalność podziemna doprowadziła w końcu do wpadki, która nastąpiła 30 września 1985 roku. Aresztowano wówczas Andrzeja Radkę.
Andrzej Radkę.
To w ogóle to było śmieszne, te przesłuchania. Esbek miał listę pytań, ja mi zadawał, a ja mówiłem, odmawiam składania wyjaśnień. I ja myślałem, że on się odwali ode mnie i to mi się tak już zaczęło nudzić, bo za każdym razem musiałem mówić, odmawiam składania zeznań. To potem mówiłem, odmawiam składania wyjaśnień, odmawiam i tak proszę sobie wyobrazić, to mówić ciągle to samo, odmawiam przez 4, 5, 6 godzin. To było straszne. Ja to wytrzymałem, nie wiem jak on, bo chyba się denerwował tym wszystkim, ale nie bił. O, taka śmieszna sytuacja. Byłem obłożony książkami socjologicznymi, filozoficznymi, różnymi. Wyszedłem na spacerniak i w tym czasie najczęściej przychodził do celi tak zwany klawisz. I kiedy wracam do spacerniaka, na moich książkach leży młotek. On zaczął się czytać te książki, przeglądać, że aż zostawił młotek, którym opukiwał potem kraty, bo to taka jest zasada, trzeba opukiwać kraty.
Fragment reportażu Marii Blimel i Wandy Wasilewskiej z ulotką na czołgi, 1996 rok.
Byli tacy, którzy robili po 1500 kartek na godzinę, ile dobrze pamiętam.
Ale to strasznie hałasowało to w nocy. Musiało
to się robiło balangę w jednym pokoju, a w drugim pokoju się kręciło korbą.
Niektórzy nie wiedzieli, co to za odgłosy. Myśleli, że jakiś odkurzacz na przykład, albo magiel. A inni wiedzieli, nic nie mówili.
Nie jest złożony tak.
No, myślę, że wielu ludzi właśnie zapomniało jak to było.
Zapomniano o tym, że na półkach był ocet, musztarda, że buty właśnie o 5 numerów za duże. I niezrealizowana, proszę pani, kartka.
Teraz na przykład są kontakty z prądem pod celą. Pod celą się mówi, nie w celi, tylko pod celą. Wtedy trzeba było sobie zbudować takie urządzenie, które gotowało wodę. Polegało to na tym, że brało się dwie żyletki, między nie wkładało się dwie zapałki, wszystko się owijało nitką. Do jednej żyletki przyczepiało się jeden kabelek, do drugiej żyletki drugi kabelek i się to podłączało do oprawki od żarówki. No i w ten sposób gotowało się wodę strasznie szybko, bo to była ogromna moc. Jak się włączyło taką buzałkę, to się buzałka nazywało, buzałkę to, no nie wiem, minuta i kubek herbaty zagotowany. Może też jeszcze takie ze wspomnień, takie jedno dosyć smutne wydarzenie, jak Wigilię spędziliśmy. No przygotowaliśmy sobie stół, biały obóz, prześcieradła. Tam wszystko, co było, akurat dostałem paczkę, sobie porozkładaliśmy na tym stole, no i wchodzi klawisz i mówi na telewizję. To się nie odmawiało, bo telewizja była raz na chyba 2 tygodnie, także bardzo rzadko, więc trzeba było iść. No i zostawiliśmy ten pięknie zestawiony stół wigilijny i poszliśmy na telewizję. No i były kolędy. No chciałem właśnie coś tutaj zrobić pożytecznego, pozytywnego dla moich współwięźniów. No i odkręciliśmy na pełen regulator głośnik od telewizora, żeby te kolędy wszyscy usłyszeli. No i wtedy wpada klawisz, to jest kurwa. Zakana w automacie, no i musiałem ściszyć. No i taka była dla mnie Wigilia, bo jak wróciłem pod celę, to już było zgaszone światło, nie było Wigilii.
Przeglądałem papiery w IPN-ie ostatnio, swoje. Oczywiście sporo pamiętałem z tego, co się działo, ale nie wszystko pamiętałem. Pamiętam, że kiedy ostatni raz właśnie miałem coś takiego, to był chyba 87 albo 88 rok, kiedy właśnie o 6 rano zapukali do mieszkania na kosmonautów, gdzie wtedy mieszkałem. Przeryli mi chatę, zdenerwowali rodziców, z którymi mieszkałem i zawieźli mnie na Kochanowskiego. Tam najpierw rozmawiałem z tymi SBK-ami i tej rozmowy, szczerze mówiąc, dokładnie nie pamiętam, ale z papierów IPN-owskich wynika, że nakrzyczałem na nich i powiedziałem, że jeśli to się powtórzy, to powiadomię Radio Wolna Europa. No, nie wydaje mi się, żeby się specjalnie przestraszyli, ale no, tak podobno powiedziałem. Ale później pamiętam, że miałem rozmowę z pułkownikiem takim, chyba Jeleniem, tak się nazywał, i on powiedział, że mnie zatrzymuje na 48 godzin, a później się zobaczy, co będzie dalej. I ja powiedziałem, że to jest wykluczone, bo ja jadę na spływ kajakowy. I zaczęliśmy taką długą rozmowę na temat spływów kajakowych. Ja byłem zwolennikiem tego, że najlepsze są na Drawie, a pułkownik Jeleń mówił, że Czarna Hańcza to jest jedyne miejsce, gdzie warto w Polsce spływać. I na końcu powiedział, puszczę pana, ale niech pan pamięta, co powiedziała, co napisała kiedyś Maria Konopnicka. Najmocniej biją króle, a najgęściej giną chłopi i niech pan sobie nie myśli, że jest pan kimś ważnym w tej opozycji i może się panu coś złego w związku z tym przydarzyć. No i tak żeśmy się rozstali.
Wchodzę do jakiegoś bloku, dzwonek, podaję hasło, na przykład dzień dobry, ja w sprawie czterodrzwiowej szafy, którą ma pan do sprzedania. A pan mówi, a przepraszam, to nie jest odzew, przepraszam, to nie szafę mam do sprzedania, a skrzypce. No i wtedy było wiadomo, że to jesteśmy my, tak, i wchodzę do domu, do mieszkania, a żona wychodzi z pokoju i robi straszny hałas, krzyczy, żebyś przestał konspirować, proszę cię, zamkną nas wszystkich, masz dzieci, niech pan zabiera te gazety, niech pan z tym wychodzi. I krzyk, ja to oczywiście biorę, to od tego czeka, mówię, dobrze, spokojnie, zabieram to. No ale drzwi otwieram, wchodzę na klatkę, ta pani jeszcze wychodzi na klatkę i krzyczy na całą klatkę, nie wiem, co też jakby... Wielu chłopaków się tak kreowało na takie postaci żywcem wyjęte właśnie z okresu, nie wiem, powstania warszawskiego, czy w ogóle konspiracji w okresie II wojny światowej. Długie płaszcze, chodziło się w butach takich dość wysokich, niektórzy konspiratorzy mieli brody, to był taki styl. Ta konspiracja była konspiracją romantyczną, jak najbardziej.
Przemem Bielickim poszliśmy do budynku Alfy, jeden z tam tych trzech budynków na Świętym Marcinie, wtedy nazywała się ulica Czerwonej Armii. Weszliśmy na 10 piętro i ja zacząłem przygotowywać ładunek, a Przemo mnie asekurował. I w tym momencie wyskoczył no chyba jakiś miejscowy ubek. Ja odepchnąłem gościa na drzwi i zaczęliśmy zbiegać z 10 piętra. Facet chyba w tym czasie zadzwonił na dół do portiera, żeby nas chwycili. My dobiegamy na dół, a tam trzech portierów, jeden blokuje drzwi, drugi staje przed nami. Jak krzyknąłem, my odrzucaliśmy ulotki Solidarności. Zadziałało jak sezamie, otwórz się, bo natychmiast rozstąpili i uciekliśmy.
Kelus, przed nami było wielu, a powiedzmy, że to będzie ta piosenka.
Więc siedzisz po raz drogi z tym samym znów kłopotem. Wymyślasz tutaj słowa, a śpiewać będziesz potem. Wiruje wolno ziemia, na ścianie celi cienie. Pawilon 4-4, więzienie jak więzienie.
Mój kolega Paweł Napieralski był w więzieniu, ponieważ nadawał Radio Solidarność. Nadania były często na osiedlu Winogrady i tam jeden ubek miał specjalne urządzenie Perlengator, to się nazywało, do wykrywania, gdzie, skąd jest nadawana audycja. I wymyśliliśmy, że tego ubeka napiętnujemy, to znaczy jeden kolega zrobił mu zdjęcie, myśmy to zdjęcie powielili, napisaliśmy tekst, że tam pod adresem tym i tym mieszka szpicel i żeby na niego uważać. No i rozesłaliśmy to do wszystkich domów na osiedlu, to się nazywało wtedy Wielkiego Października, a teraz to się nazywa osiedle pod Lipami.
Mój kolega pomylił adres. wchodzi i mówi tam hasło, mam paczkę dla pana, czekał na odzew, bo nie ma odzewu. A ta osoba, która to wzięła, to proszę bardzo, niech pan wejdzie. Po prostu zwyczajnie mówi, że paczka, no to proszę bardzo. A wie pan, ja chyba się pomyliłem. Nie, 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 niech pan wejdzie, niech pan mi da tą paczkę, bo to pewnie dla mnie ta paczka. Dlaczego pan ucieka z tą paczką? I zaczęli się szarpać i wyrywać sobie to. To człowiek się uspokoił, puścił go i sobie poszedł. Z kolei inna sytuacja też, kolega podaje hasło, a osoba odbierająca mówi, wie pan, przed chwilą tu był ktoś, też podał to samo hasło i mówił, że jak przyjdzie następna osoba, to ta osoba będzie z SB. No więc kolega mówi, nie, ja nie jestem z SB, ale dobrze, dzięki za informację i sobie poszedł też, uciekł stamtąd.
Proszę złożyć transparenty i rozejść się.
Gdzie mi?
W tej chwili sytuacja jest taka, że nie chcą nas wypuścić. Podobno zapadła decyzja już, że muszą nas spałować.
Gdy tak siedzimy nad bimbrem, ojczyzna nam umiera, gniją w celach koledzy. Wolno się kręci, powielacz.
Koncentrowałem się na działaniach na rzecz tymczasowego zarządu regionu. Janusz Połbicki mnie poprosił, żebym prowadził nasłuch esbeckich częstotliwości. Do tej pory mam gdzieś jeszcze notatki z takiej sytuacji, kiedy za kimś szli, ja nie wiedziałem, kto to jest. A później dopiero ustaliliśmy, że to był Janusz Połbicki. Oni za kimś szli, ten ktoś zaczął im uciekać i biegł torami kolejowymi, tym nasypem tam w kierunku, w okolicach ulicy Poznańskiej. Biegł tym nasypem kolejowym i w pewnym momencie się przewrócił, leżał na torach. Esbek, który za nim biegł, pyta się, co robić, i dostał z centrali polecenie, nic, czekamy. I później się okazało, że to był Janusz Połbicki, który w tym czasie już był osobą dosyć chorą, miał wszczepiony rozrusznik serca, no, poważne problemy właśnie z sercem. Nie mogę nic zrobić, bo nawet nie zdążyłbym, słuchałem tego z mieszkania właśnie na kosmonautów, nie zdążyłbym nam dojechać. Ale Janusz się po jakimś czasie ocknął, podniósł i no, później z nim rozmawiałem i on mówił, że zemdlał po prostu. Gdyby w tym czasie jechał jakiś pociąg do Torunia, do Szczecina, to esbecy pozwoliliby temu pociągowi przejechać go.
Fragment programu Kingi Czachowskiej i Barbary Sauer, 2005 rok, mówi Janusz Połbicki.
W gruncie rzeczy prowadzenie tej działalności nielegalnej jest czymś takim, że jak już sobie człowiek wyjaśni, że zaraz, nielegalne według obowiązującego prawa. Ale to prawo jest absurdalne. Ci, którzy je tworzą, to są zbrodniarze. Ci, którzy je wykonują, to owszem, niby sędziowie, niby prokuratorzy, ale tak prawdę mówiąc, lokaje tego zbrodniczego prawa. Dlaczego mam się przejmować, że nagle wpadnę w te paskudne tryby? To jest stworzona nie przeze mnie rzeczywistość, której się sprzeciwiam. Jeżeli się sprzeciwiam, to mogę też jej oberwać.
1 października na otwarcie, na inaugurację roku akademickiego w Poznaniu przyjechał Wojciech Jaruzelski. Andrzej Radke jako właśnie przewodniczący samorządu miał możliwość wygłoszenia przemówienia w obecności generała Jaruzelskiego. To swoje przemówienie zakończył takim apelem, ja tutaj zacytuję: Panie Przewodniczący Rady Państwa, studenci polskich uczelni pragną legalizacji NZS-u, tak jak robotnicy potrzebują zalegalizowanej Solidarności. Ale właśnie nie przypominam sobie, żeby Jaruzelski się wtedy do tego ustosunkował.
Już jak miałem jakąś taką dobrą pozycję, nikt nie próbował mnie, że tak powiem, nawracać na właściwą drogę.
Staje przed sądem, tym razem dla odmiany sądem w Szamotułach, oskarżony o wydawanie dziennika bez rejestracji. Policjant występuje jako oskarżyciel publiczny. Twierdzi, że dziennikiem jest blog pisany wspólnie przez kilka osób z gminy Duszniki. Blog nazywa się Wiki Duszniki. Ma mnóstwo wejść, jest cytowany przez już teraz nie tylko lokalną, ale i ogólnopolską prasę, która zainteresowała się sprawą po tym, jak okazało się, że Andrzej po raz drugi, tym razem w wolnej Polsce, ścigany jest z tego samego 45 artykułu. Zeznawałam przed sądem jako świadek i usiłowałam zaapelować do rozsądku sądu tudzież oskarżyciela publicznego, mówiąc, że nie jest winą mojego męża, że przepisy nie nadążają za rzeczywistością. Prawo prasowe w żadnym miejscu, w żadnym punkcie nie formułuje wprost obowiązku rejestrowania bloga. Więc do cholery dajcie nam wreszcie spokój.
A tutaj z kolei mam teczkę z IPN-u. Jak myśmy założyli, reaktywowali NZS na uniwersytecie, to SB założyło teczkę przegrani. To był 87 rok. W 89 roku teczka przegrani została zamknięta, a myśmy wygrali.